włączę tutaj nasze
systemy nagrywania.
Pan Bóg jest dobry. Nie było nas 2 tygodnie w naszej społeczności i czułem, że coś, czegoś mi brakuje. Brakuje mi właśnie spotkania z wami, także dziękuję Bogu za to, że możemy być tutaj razem, bo to my tworzymy tutaj lokalnie duchową rodzinę. Bo wiadomo, możemy patrzeć na Kościół jako globalny, że wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami, ale ta najbliższa rodzina, no to ten nasz lokalny zbór, tam gdzie mamy możliwość budowania relacji na co dzień. I myślę, że te relacje to jest coś, co też jest kluczowe w Kościele Jezusa Chrystusa. Relacje, walka o jedność, o miejsce powołania, które Pan Bóg ma dla nas. Także cieszę się, że możemy być rodziną po 2 tygodniach nieobecności razem z wami. Myślałem, że po powrocie, bo byliśmy na obozie rodzinnym w Soczewce koło Płocka. I mieliśmy bardzo dobry, intensywny czas i mówię, wrócę, będę miał cały tydzień, żeby przygotować się na niedzielne słowo. No i tak miało być, a we wtorek zaczęły się komplikacje z moim zdrowiem. Do dzisiaj one się gdzieś tam ciągną, ale dziękuję Bogu, że wczoraj też wieczorem był taki moment przełomowy. Prosiłem braci starszych też, żeby się modlili o to, żebym się lepiej poczuł. Rzeczywiście wczorajszy wieczór był łaskawy, także mam nadzieję, że będziemy mogli przejść przez to, co gdzieś Pan Bóg położył mi na sercu razem dzisiaj. Będziemy studiowali list do Efezjan, 4 rozdział. Będzie dłuższy fragment, przeczytamy go w całości. Będę chciał się jeszcze do niego parę razy odnieść. Jak się modliłem, jakie słowo, to jak akurat miałem też w moim studium na najbliższy czas, miałem po prostu list do Efezjan. Jednego dnia przeczytałem 1 rozdział i tak jakoś prawie nic mnie tam, tak wiecie, czasami jest tak, że czytasz Słowo Boże i pewne prawdy znasz, ale one akurat na ten moment nie rozpalają cię gdzieś tam wewnątrz. A jak zacząłem na drugi dzień czytać list do Efezjan, to 4 rozdział po prostu był moją odpowiedzią też dla mnie, ale też wiedziałem, że tym powinienem też się podzielić dzisiaj na nabożeństwie. Jakiś czas temu dzieliłem się z drugiej połowy listu, 5 rozdziału listu do Efezjan, gdzie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób napełniać się Duchem Świętym, no ale warto byłoby zacząć od 4 rozdziału, jak się mówi o 5, bo 4 też był przedstępem do tego tematu, także myślę, że to będzie też lekkie uzupełnienie dla nas dzisiaj i chciałbym was zaprosić w tą podróż, żebyśmy zastanowili się, do czego jesteśmy powołani i co niesie za sobą powołanie. Co niesie za sobą powołanie? Takie 2 pytania na początek, a dlaczego one, to zaraz się pewnie zorientujemy. Będę czytał od 1 wersetu 4 rozdziału listu do Efezjan. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska, zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To, że wstąpił, coś innego oznacza niż to, że wcześniej wstąpił do niższych sfer ziemi. Ten, który wstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będący w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszyscy rosną w otoczeniu miłości. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serc. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobu życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i obleć się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakoby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym przepiękny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystości lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne świętych. Tak samo nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością. Teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i w prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość, bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy Ci za to słowo, które można byłoby zostawić i po prostu zostawić je do rozważania na cały dzień, może i nawet na tydzień. Tyle wartościowych słów, tyle słowa duszpasterskiego, które Paweł przelał w mocy Ducha Świętego do Efezjan, do kościołów w Azji. Panie, tak, to jest praktycznie kazanie samo w sobie. Panie, prosimy Cię o to, abyś, Panie, dał nam wejrzeć w głębiej, abyśmy mogli też niektóre sformułowania bardziej wyłożyć na światło dzienne, żeby jeszcze bardziej je wyartykułować, jeszcze bardziej zrozumieć. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, w tym studiowaniu tego fragmentu. Proszę Cię o to, abyś był z nami, objawiał się Duchu Święty, mówił przeze mnie też w mocy swojej, Panie. Proszę Ciebie o Twoją łaskę, a co trzeba zamknąć, zamknij usta i poprowadź dalej. Dziękujemy Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci za powołanie, które mamy w Tobie i dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz przypominać nam rzeczy, które są istotne. I otwieraj nasze serca, aby były właśnie podatne na taki rachunek sumienia, może na wejrzenie, w którym miejscu jesteśmy, aby cały czas, abyśmy byli podatni pod korektę Twoją, Duchu Święty. Ja tego potrzebuję. Wierzę w tego, że potrzebuje tego każdy z nas. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś idealny, nie my jesteśmy idealni. Całe życie mamy dążyć do tego, by stawać się podobni do Ciebie. Co sprawia, że całe życie będziemy mieli coś do przerobienia, coś do nadrobienia. I to w pewien sposób też uwalnia, bo nie musimy stawać się od razu doskonali i nigdy nimi nie będziemy. Ale mamy dążyć wytrwale i nie poddawać się w tym, a Ty w swoim duchu wspomożesz nas. Dziękujemy Ci za to. Bądź uwielbiony. Amen. Długi fragment. Mam nadzieję, że kto ma swoje Biblię, to śledził razem ze mną tekst. Tak jak w modlitwie powiedziałem, tekst, który sam w sobie jest ogromną treścią, ogromnym kazaniem. Można naprawdę było powiedzieć amen. Boże, daj wykonać i idziemy do przodu. Ale skupmy się na paru miejscach, które myślę, że są ważne, żebyśmy może też je zaakcentowali. Przypomnijmy sobie tak naprawdę, o co chodzi z tym powołaniem. Do czego jesteśmy powołani? Stajemy się dziećmi Bożymi, jesteśmy powołani do świętości. Do czego jeszcze? Świadectwa, tak? Składania świadectwa. Co jeszcze? Służenia Bogu. Wierności, czystości. I to, co jakiś czas o tym sobie przypominamy, że powołani jesteśmy do tych celów, które Słowo Boże nam mówi. Umarliśmy dla starego życia po to, żeby żyć w Chrystusie i żeby wydać owoc, żeby ten owoc był miły dla Boga. Żeby wydać ten owoc, potrzebujemy po prostu trwać blisko tego, który nas powołuje. Trwać blisko tego, który jest dawcą miłości. Trwać blisko tego, który chce nam dawać konkretne wskazówki, znaki, żebyśmy wykonali to, co jest dla nas potrzebne. I tymi wskazówkami, którymi Paweł tutaj na początku się dzieli w kontekście Efezjan, który był dosyć młodym zborem, około sześcioletnim, kiedy pisał ten list apostoł Paweł, to był około sześcioletni zbór, który już miał swoje zbory. Także młody zbór, który już działał ewangelizacyjnie, czynił innych uczniami, zakładał swoje społeczności i pewne rzeczy gdzieś apostoł Paweł też pragnie im przypomnieć. Powołanie, jedność, miłość. To są takie kluczowe rzeczy, które tutaj widzimy. Tak jak tu zauważymy w pierwszym nawet wersecie. Abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami, postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jednych drugich w miłości. Częścią powołania jest to, że będziemy zbliżać się do naszego Zbawcy, czerpać ze źródła miłości po to, by darzyć siebie nawzajem miłością. Jesteśmy świętym Kościołem, jesteśmy święci, świętym zgromadzeniem, ale tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego krwi. I tak jak widzimy dalej w tych wersetach, Efezjanie też ciągle borykali się z tym starym człowiekiem. I my też nie ma co ukrywać, chociaż oni byli tacy rozwojowi, już zakładali kolejne zbory, oni się borykali z tym, że wracali do starego człowieka. Wracali do starego człowieka, a Paweł mówi, Zdejmijcie to z siebie. Wy już macie poddać się odnowie umysłu waszego. Macie być już zupełnie innymi. Macie być blisko mnie. Łapać tą miłość. Chłonąć to, co ja mam dla was, byście mogli w ogóle darzyć siebie nawzajem miłością, braterską. Ale żebyście też, zobaczcie, co tu jest napisane, dokładajcie starań, by zachować jedność. Ta miłość nam jest potrzebna, abyśmy w ogóle mieli takie podejście, żeby walczyć o jedność, że mamy dokładać starań. Jedność nie jest też czymś w Kościele, co samo przyjdzie. Jedność nie jest czymś w Kościele, co po prostu powiemy, okej, my od tej pory, w tamtym roku mieliśmy, tak jak u nas, mieliśmy jakieś problemy, od tamtej pory już jesteśmy w jedności i będzie super i chwała Bogu. Jednak apostoł Paweł mówi, że mamy ciągle dokładać starań, żebyśmy byli między sobą w jedności. Czy jesteśmy w stanie sami z siebie wykrzesać jedność? Czy jesteśmy sami w stanie z siebie tak siebie kochać, żeby zawsze przebaczać, żeby zawsze być miłym, serdecznym dla kogoś, który może rzeczywiście nawet nas zranił? Bez Bożej miłości jest to na dłuższą metę niewykonalne i potrzebujemy znać swoje powołanie, że jesteśmy powołani do większych rzeczy. Jesteśmy powołani, by ten świat mógł poznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Ten świat oczekuje objawienia się synów i córek Bożych. Jak mają nas poznać? Mają nas poznać przez miłość i jedność, która będzie pośród nas. Przez to, że Bóg będzie uwielbiony pośród nas, że to nie będzie obłudne, że to nie będzie jakieś takie abstrakcyjne, że będziemy mówili o czymś, co nie będzie miało potem odzwierciedlenia wśród nas. Pan Jezus chce dawać nam, poznawać miłość, która jest pełna. Miłość, która jest wystarczająca. Miłość, która jest prawdziwa. On jest źródłem. On jest źródłem wszelkiej potrzeby człowieka. On jest źródłem miłości. I jeżeli brakuje nam tej miłości do naszego brata, siostry, to potrzebujemy jeszcze więcej spędzić z nim czasu. Jeszcze bardziej się jego uchwycić, żeby zrozumieć, jak On bardzo nas ukochał. A zobaczcie, o tym mówi kolejny werset. Każdemu z nas pośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Można byłoby przelecieć tak sobie ten werset, ale zobaczcie, co on mówi. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Łaska, niezasłużony dar przez Zbawiciela, który za nas umarł, który zmartwychwstał, który drogocenną krew przelał za nas, ale też za naszego brata i siostrę. Ten brat i siostra jest klejnotem w oczach Bożych, jest bardzo cenny, jest bardzo wartościowy i Bogu zależy na tym, żebyśmy my też zrozumieli, jakie serce On ma wobec ludzi, których stawia wokół nas. Żebyśmy byli świadomi tego, że jesteśmy powołani do tego, by kochać. Jesteśmy powołani do tego, by zawalczyć o jedność. Jesteśmy powołani do tego, by zrozumieć, że nie sami też jesteśmy powołani, ale że Bóg powołał swój Kościół i każdy jest cenny. Skoro ten brat i siostra, nawet który nadepnął mi tak mocno na piętę i która ten odcisk tak bardzo mnie boli, czy pozwolę sobie, by te negatywne emocje, te doświadczenia, że przez całe życie mi towarzyszyły, czy to jest Bożym rozwiązaniem? Bożym rozwiązaniem jest to, żebyśmy przyszli, zrzucili to przed Jego stopami, poprosili o uwolnienie od tego, o wolność, o wyswobodzenie, abyśmy wyznali, że Boże, jest mi ciężko, tak bardzo mnie zranił, ale Ciebie na krzyżu jeszcze bardziej zranili. Ciebie cały świat zranił. Ty umarłeś za nas, a my mamy być podobni do Ciebie. Mamy być podobni do Ciebie. Tak wielce wycierpieliśmy naprawdę w porównaniu do Chrystusa, że nie jesteśmy w stanie po prostu schować swoich ambicji, schować swoje doświadczenia, swoje zranienia i powiedzieć, Jezus wycierpiał więcej. Ja chcę się uczyć od mojego Zbawiciela. Nie jest to łatwe. Ale ja chcę się uczyć, chcę wejść w to miejsce, w miejsce dojścia do doskonałości w jakimś tym aspekcie. Może nigdy nie będę doskonały w tym, ale chcę się doskonalić. Chcę być w tym procesie. Nie chcę być bierny. Skoro Słowo Boże nas do tego zachęca, nie wejście w to jest nieposłuszeństwem, jest grzechem, jest zaniedbaniem. Więc ja nie chcę tego robić. Nie chcę być blokadą dla swojego życia, żeby Duch Święty mógł działać, ale nie chcę być blokadą dla mojego Kościoła, przez którego wierzę, że chcę się wylać Boży Duch na ten miasto, na ten region, bo Polska potrzebuje zbawienia. Polska potrzebuje zbawienia, Europa potrzebuje zbawienia, ale jak możemy wejść w miejsce, gdzie będziemy usługiwać innym, skoro sami potrzebujemy jeszcze właśnie może uzdrowienia. Uzdrowienia na poziomie relacji, uzdrowienia na poziomie przebaczenia, na poziomie pozwolenia tego, Jezu, przyjdź do mojego życia i weź to, co w moim sercu, to, co zranione i po prostu jako cudowny lekarz, jako Jahwe Rafa, który leczy, uzdrów moje wnętrze, bo to nie ten człowiek, który mi zawinił, się męczy. Ja się męczę przed tym, żeby wejść w miejsce swojego powołania. Tak jak dalej czytamy, w miejsce też wykonania zadania, bo starsi zostali powołani. Jezus powołał w Kościele wiele służb, ale też powołał pięcioraką służbę. I ta pięcioraka służba też jest przygotowana do tego, żeby przygotowywać kolejnych wierzących do wejścia w miejsce spełnienia ich powołania, w miejsce spełnienia ich zadania. Potrzebujemy wejść w miejsce przemiany umysłu. Potrzebujemy wejść w miejsce uzdrowienia naszego wnętrza, żebyśmy mogli przyjąć powołanie, które ma dla nas Pan Bóg, przyjąć je w życie, modlić się o nie i prosić Boga, żebyśmy mogli stać się, mogli oglądać ich spełnienie, jego realizację w naszym życiu. Bo czy nie śpiewamy o tym, że Jego drogi są najlepsze? Jego rozwiązania są najwspanialsze? Jego drogi do naszego życia również są najwspanialsze. Nie tylko dla innych, nie tylko jak jesteśmy w problemie, to szukamy Bożego rozwiązania i Bożej drogi, ale dla naszego życia, dla kierunku naszego życia powinniśmy szukać naszej tej indywidualnej drogi, tego indywidualnego zadania, który Bóg ma po to, by budować ciało Chrystusa. Nie wchodząc w swoje powołanie, blokujesz coś w ciele Chrystusa. Razem jesteśmy spójnią. Razem idziemy do przodu. Razem budujemy się, każdy spełnia swoje zadanie i możemy w jedności iść do przodu i realizować Boże zadanie. Ale kiedy pozwolisz na to, by coś cię blokowało przed wejściem w twoje powołanie, by rozwijało się twoje powołanie, by rozwijała się twoja relacja z Bogiem, będzie blokowany Duch Święty w twoim życiu, będzie ciągle zasmucany, sam będziesz zamykał się na to, by Duch Święty dokonywał pracy w twoim sercu i będziesz blokował się na to, by oglądać spełnienie się Bożych obietnic, Bożych zamiarów względem twojego życia. Nie wiem jak wy, ja nie chcę marnować życia. Ja nie chcę zmarnować życia. Mam 30 lat i chcę do końca życia służyć Bogu i oglądać Jego działanie pośród nas, w mojej rodzinie, w naszej duchowej rodzinie, w naszym zborze, w tym regionie, bo On jest tego godzien. On tak wiele już dla nas dokonał. Ja nie chcę, żeby te rzeczy, o których też będziemy tutaj zaraz czytać, to były rzeczy, które dotykały się mojego życia. To były rzeczy, na które ja sobie pozwalałem, na ocenę innych, na plotkowanie w Kościele. Czy to przystoi wierzącym? Czy to przystoi ludziom, którzy mówią o wzniosłych rzeczach, że chcemy zbawienia świata, chcemy zbawienia regionu, chcemy widzieć Jezusa wywyższonego w szczytnie, a potem idą i szemrają między sobą, a pastor to taki, a liderzy to to, a tamta siostra to tak zrobiła, a tamten, jak ona mogła? Święte oburzenie. Ja jestem zaangażowany, to ja mogę teraz wejść w miejsce oceniania. Guzik możesz, guzik możemy. My powinniśmy pokutować za taką postawę, jeżeli wprowadzamy się w miejsce, gdzie oceniamy ludzi, którzy są w służbie. Jeżeli widzisz, że ktoś nie domaga, to twoją odpowiedzialnością, moją jest, żeby na kolanach klękać i modlić się o to, wesprzyj mojego lidera, wesprzyj mojego pastora, wesprzyj daną służbę, żeby mogła lepiej świadczyć o tobie, by mogła się rozwijać, by Chrystus mógł być uwielbiony w naszym zborze. Czy obgadywanie przyniesie owoc duchowy? Czy zmieni rzeczywistość? Czy sprawi, że będziemy widzieć Jezusa wywyższonego? Czy to czytamy w Słowie Bożym? Nie, to stary człowiek. To stary człowiek, który próbuje z nas wychodzić i który próbuje przejąć kontrolę w Kościele, żeby Kościół nie wszedł w miejsce swojego powołania. I ja i ty możemy być blokadą przed tym, żeby społeczność twoja, twój Kościół mógł wejść w miejsce powołania, które Jezus Chrystus ma dla tego regionu. Czy ty chcesz być hamulcem? Czy ja chcę być hamulcem? Nie chcę i dziękuję Bogu za to, że On to objawia. To jest oczywiste i słuchajcie, diabeł tak czasami próbuje to w dobre rzeczy, że my w trosce rozmawiamy o tych problemach, że my w trosce wylewamy swoje żale. Guzik, w trosce to mamy Chrystusa. W trosce, jak masz tu do Chrystusa na kolana i prosz Go o łaskę, On jest rozwiązaniem problemów. Jeżeli widzisz i coś potęguje w twoim sercu, że nie jesteś w stanie sam sobie tym radzić, idź do pastora w miłości, jeżeli to jest do niego, podziel się tym z nim w miłości i poproś, żeby on razem z tobą przeszedł tą sytuację. Jeżeli to jest wobec ludzi innych w kościele, powiedz mu, że sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz, żeby on pomógł ci przejść przez to. Jeżeli pastor będzie widział, że jest potrzebna ingerencja duszpasterska, on to zrobi. Zwlecz z siebie odpowiedzialność i ducha kontroli. Ty nie musisz kontrolować. Ty nie musisz mieć wszystko w swojego ręku. Ja rozliczę to, ja rozliczę tamto. Siostra, ona się źle zachowuje. Jak ona tak może? Módl się o nią, żeby ona tak nie robiła. Módl się o to, żeby jej serce, żeby Duch Święty w jej sercu sprawił, że ona poczuje, że ona źle się zachowuje. Może ona nie przystoi, żeby tak się zachowywała jako wierząca osoba. Niech to wzbudzi duch prawdy. Niech to wzbudzi duch prawdy. Słuchajcie, kto jest rodzicem, ten wie, że można gadać swoim dzieciom i gadać, że trzeba zrobić coś tak, trzeba zrobić coś tak, tak trzeba robić, tak trzeba żyć, tak trzeba zrobić. Jeżeli one tego nie zrozumieją, jeżeli duch prawdy ich w to nie wprowadzi, to można sobie gadać i stracić dziecko. Można sobie gadać i stracić dziecko, bo się dziecko tak sobie gada, gadaj, my posłuchamy, jednym uchem wpuszczamy, drugim wypuszczamy, a i tak swoje zrobimy, bo jeżeli nie przyjdzie poznanie z góry, nawet jeżeli to, co rodzice mówią, prawda, prawdę. To my też, ja też się uczę tego jako rodzic, ja muszę się modlić o to, żeby Duch Święty objawił to tym małym dzieciom, żeby one to zrozumiały już nie dlatego, że ojciec gdacze i ciągle ich napomina i strofuje, tylko dlatego, że to jest prawda i to jest coś, co pochodzi z góry, to jest Boża prawda objawiona, ale to musi przyjść z objawienia. To musi przyjść ze zrozumienia tego, co jest prawdą od tego, który jest prawdą, od Ducha Świętego, który wprowadza w prawdę. My oczywiście mamy być poselstwem, mamy być ustami, mamy głosić, mamy mówić przede wszystkim swojemu domowi, który jest kościołem, dalej w kościele, dalej w pracy i tak dalej, mamy być ustami, ale w pewnym momencie musimy zrzucić z siebie też taką, że my musimy mieć to wszystko tak w swojej kontroli, że jak my czegoś nie powiemy, jak my czegoś nie zrobimy, to po prostu świat się załamie, a Duch Święty nie zadziała. Możemy nawet zrobić krzywdę, jak będziemy za dużo mówić. I możemy zrobić tak, że kogoś serce tak będzie zatwardziało, że na kilka lat go stracimy. Módlmy się o interwencję z nieba. Módlmy się, ale też módlmy się od Boga, żeby wyzbyła się z nas taka postawa, że ja muszę kontrolować wszystkich. Ja daję dziesięcinę. Ja łożę na ofiarę. Ja będę rozliczał teraz liderów z każdej złotówki, jak oni będą wydani. Czy taki jest obraz nowotestamentowy? Składali przed apostołami dary, czy oni mieli też prawo do tego, żeby rozliczać apostołów, w jaki sposób te pieniądze były zarządzane? Dlaczego wybieramy liderów w naszych kościele? Komu dajemy mandat zaufania? Czy wejdziemy w to, co Bóg ma zaplanowane i złożymy, wybraliśmy? Uwierzcie, większy osąd na tych, którzy są na przodzie, niż na tych, którzy są członkami. Oni będą za to, co głoszą, w jaki sposób się zachowują, oni za te szafarstwo będą rozliczeni przed Bogiem. Jeżeli widzisz, że ktoś zaniemaga, albo jest, trwa coś pół roku, jakiś projekt, który liderzy wprowadzili, jeszcze nie widać owoców, módl się o to, aby z nieba spadło poruszenie i żeby to zaistniało. Nie patrz, jak im się potknie noga i potem powiesz, no, ja myślałem inaczej, mówiłem, że ten sposób się nie nada, a oni po swojemu. Czy to jest Boża postawa? Czy to jest postawa wedle Bożego serca? Nie, zachęcajmy siebie jedni, drudzy w miłości. Czy miłość w tych stwierdzeniach, które ja wcześniej powiedziałem, czy ona górowała? Czy tam nie było przypadkiem osądu, pychy, mojej postawy, żeby moje było wywyższone? Ja w tej postawie znajduję siebie. Ja tak robiłem. I ja nie chcę nigdy więcej wejść w to miejsce, bo wiem, jak ono mnie niszczyło. Ja nie potrafiłem myśleć o moich liderach, o moim kościele z myślą, że Bóg chce Bożego poruszenia w tym miejscu. Bo ja po prostu wszedłem w taki osąd i w takie oskarżenia w swoim życiu, w swoim sercu, że ja nie widziałem już w pewnym momencie przestrzeni dla mnie w tym kościele. I kto to robi? Kto to robi? To robi Bóg, Duch Święty? To robi ten, który jest kłamcą. Ten, który chce zakwasić, chce zniszczyć, chce nie doprowadzić, by Kościół wszedł w swoje powołanie. My jako ludzie odpowiedzialni, świetli, którzy tak wiele spędzamy czasu na Biblii, módlmy się, by to słowo, by ta wiedza weszła w miejsce objawienia, żebyśmy już nie tylko pękali od wiedzy, ale by to słowo cudowne było w nas objawione, by werset po wersecie przychodziło cudowne objawienie do naszego życia, żeby każda cząstka nas tętniła życiem, żebyśmy mogli nawzajem się tym darzyć, byśmy mogli nawzajem zachęcać się, aby widzieć Jezusa wywyższonego, aby widzieć Kościół, który wchodzi w miejsce swojego powołania, aby widzieć brata i siostrę, którego może jeszcze niedawno patrzyliśmy, co z niego będzie, jak on się zachowuje, żebyśmy mogli go widzieć na przodzie, jak on prowadzi jakąś służbę, jak on realizuje się w powołaniu Bożym, nie w karierze zawodowej, nie w karierze naukowej, nie w prosperity życia, bo nam, my możemy. My jesteśmy dziećmi Bożymi, możemy zadbać o to, żeby dobry komfort był dla naszych dzieci, żeby dobrze mieszkały, żeby dobry dom, dobry samochód, wszystko dobre, a w tej pogoni za tym wszystkim możemy stracić dzieci. Bo my tak dla nich chcieliśmy zadbać o to wszystko, tą całą otoczkę, że straciliśmy relacje z nimi. I co z tego, że ty dałeś to, co materialne, jak nie zabrałeś ich na obóz chrześcijański, jak nie zabrałeś ich na konferencję chrześcijańską, jakim życiem nie pokazałeś, że Chrystus jest żywy i że warto z Nim żyć na co dzień, bo po prostu starałeś się wszystko robić, żeby zapewnić im to, co materialne, żeby zapewnić im naukę, żeby zapewnić im wykształcenie. Pewne rzeczy są ważne. Ale nie najważniejsze. Jeżeli coś góruje ponad Chrystusem, ponad powołaniem, do którego rodzina jest powołana, liderzy są powołani, rodzice, mężowie, żony, dzieci, jeżeli coś się coś staje się ważniejsze niż Chrystus, to znaczy, że coś jest w naszym życiu nie tak. Albo dyscyplina zawiodła, albo już daleko nam dyscyplina nie pomoże, bo po prostu Chrystus został gdzieś, a dalej człowiek jest w centrum. Dalej ten Wróblewski jest na tronie życia, a Jezus gdzieś tam dopukuje się, bo chce wejść w te przestrzenie, ale nie może, bo ja po swojemu, ja wiem, ja przecież dobrą rzecz chcę zrobić, zadbać o przyszłe pokolenie, o dobro finansowe dla moich pociech. Komu ufamy? Czy ufamy cały czas duchowi kontroli, że ja muszę wszystko kontrolować i to ode mnie wszystko zależy? Czy Bożej łasce? Ja nie mówię o tym, że wzbogacanie też jest złe, że rozwój, że nauka, ale wszystko z umiarem. Jeżeli motywacją moją, tak jak słyszałem ostatnio, poszłam w naukę i to jest moją ucieczką, bo jestem samotna. To jest Bożym powołaniem? Czy to jest powołaniem dla kogoś? Nie, to jest ucieczką przed problemem i nierozwiązanymi rzeczami, które mam w sercu. Jest mi tak źle, że jestem sama, więc po prostu czas, który mam w życiu, po prostu pójdę w naukę. Będę robić kolejne stopnie, profesury i tak dalej. To jest ucieczka. To jest, jeżeli taka jest motywacja, chodzi właśnie, żeby sprawdzić motywację. Jeżeli taka jest motywacja moich czynów, to jest ucieczka. Jeżeli jedynym czynnikiem będzie finansowa lepszy byt dla mojej rodziny i przez to ja tracę Chrystusa i moje dzieci odchodzą, daleko już są od Boga i w ogóle świat już ich prawie pochłania, to czy warta gra jest świeczki? Czy gra warta jest świeczki? Tracimy coś, co może dzięki Bożej łasce będzie odzyskane, ale na ile lat stracimy coś, o co moglibyśmy już zawalczyć dziś, teraz? Czternasty werset. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli jak dzieci, rzucanymi przez fale, juszonymi przez każdy powiew nauki, będący w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, abyście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Jezusa Chrystusa. To jest Bożym pragnieniem. Abyśmy byli pewni tego, co Boże Słowo mówi, jaka jest nasza tożsamość, kim jest Bóg, że kiedy przyjdzie nauka i będzie nam kit wciskała, żebyśmy mogli się od tego odciąć. Jeżeli radio będzie non-stop nam gadać o wszystkich problemach świata, żebyśmy wiedzieli, do kogo moje serce należy, w kim ja pokładam swoje zaufanie. Jeżeli media mnie będą zalewały, ja wiem, kto jest moją opoką i moim zaufaniem. Ja nie poddam się, bo Chrystus Chrystus jest moim Bogiem. On przezwyciężył diabła, przezwyciężył śmierć. Do kogoż pójdę, jak nie do tego, który zwyciężył wszystko i który jest moją nadzieją. I który jest nadzieją pełną. I który obiecał, że nigdy mnie nie zostawi. To są Boże prawdy, a możemy się poddać. To, co nauka mówi. To, co mówi radio, to, co mówią media. Nie mówię, że wszystko źle mówią. Ale chodzi o to, za czym pójdzie twoje serce. Czy ty przyjmiesz informację, czy ty będziesz ciągle gromadził informacje i będziesz wprowadzał strach do swojego życia. Niepokój, zwątpienie. Czy do tego jesteśmy powołani? Nie, nie jesteśmy do tego powołani. Jak wiedzieć, czy coś jest ludzkim oszustwem, manipulacją, a manipulacja to nic innego jak czary? Znać Słowo Boże. Znać Słowo Boże. Ono tak wiele rzeczy już przewidziało i od tak wielu rzeczy może nas uchronić. 16 werset. Z Niego czerpie całe ciało, to jest Chrystusa. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi, wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Jak można rosnąć w otoczeniu miłości? Ten werset, sam początek o tym mówi. Z Niego czerpie całe ciało. To jest Boży zamysł. A wówczas każda Jego część we właściwy sposób łączy się z innymi, wzajemnie zasila, a dzięki temu wszyscy rosną w otoczeniu miłości. Nie ma innego rozwiązania, jak rozpalić komorę. Miejsce modlitwy, miejsce spotkania z żywym Bogiem. To już jest Twoja odpowiedzialność, to już jest moja odpowiedzialność. Jak wygląda miejsce Twojej komory? Kiedy nie ma tej komory, jak bardzo tęsknisz za nią? Jak bardzo tęsknisz za spotkaniem z Chrystusem? Czy już wszedłeś w miejsce zachwycenia, że ja siedzę w pracy? O Boże, jak ja bym chciał spędzić z Tobą czas, bo Ty ostatnio w taki niesamowity sposób przyszedłeś i ta prawda Bożego Słowa tak wybrzmiała w moim sercu, że ja nie potrafię o tym już inaczej myśleć. Ja na grupie się tym dzieliłem domowej. Ja w kościele się o tym dzieliłem i ja chcę dalej odbierać to, co jest od Ciebie, bo to jest żywe. Ja widzę, że to przynosi życie. Ja chcę tego więcej. Boże, tak Ci dziękuję, że w trakcie uwielbienia Ty przychodzisz z ukojeniem, z radością, z miłością, że te proste prawdy Bożego Słowa właśnie też w takim miejscu objawiasz. Ja dziękuję Ci za czas, w którym Ty w cichości, kiedy ja siedzę i czytam Twoje Słowo, Ty przemawiasz do mnie, upominasz, zachęcasz, rozpalasz i te prawdy już nie są suchą historią, ale prawdą, że jesteśmy w takim miejscu, że już się rozkoszujemy, czy może coś zatraciliśmy. I może potrzebujemy znowu poprosić Boga o łaskę. Pomóż nam zedrzeć z nas starego człowieka. Pozwól nam oczyścić się z tego, co wyszliśmy, z tego, co okrada nas czasu z Tobą, tego, co okrada nas czasu, że nie mamy czasu dla Kościoła, dla rodziny, dla przede wszystkim dla relacji z Tobą. Bez relacji z Tobą nie jesteśmy w stanie jedni drudzy darzyć siebie miłości i rosnąć w otoczeniu tej miłości. Kościół ma być lekarstwem dla ludzi z tego świata. Kościół ma być miejscem szpitala duchowego, gdzie przyjdą ludzie poranieni i odnajdą Chrystusa i wejdą w miejsce uzdrowienia. Tylko pytanie, czy ty, siostro przełożona, czy ty ordynatorze, czy ty jesteś już uzdrowiony, żeby uzdrawiać innych? Czy ty, przyszły liderze grupy domowej, przerobiłeś swoje rzeczy w sercu, tak by móc prowadzić innych, którzy przyjdą, bo wołamy o te przebudzenie i wierzę, że przyjdzie. Ale też Bóg może wstrzymuje się dlatego, żeby Kościół się przygotował, żeby te grupy domowe były w stanie w ogóle parę osób przyjąć, się nimi zająć. Bo co by było, gdyby nagle tutaj 30 osób ze świata przyszło? Potrzebujemy być gotowi, by po prostu wziąć ich w uczniostwo, by pokazać im Chrystusa wywyższonego nad każdym problemem, nad każdą okolicznością. I to nie znaczy, że będzie łatwo we wszystkim, ale z Nim będzie zawsze lepiej i zawsze o wiele lepiej niż samemu. Odrzućcie, 25, odrzućcie kłamstwo. Mówcie prawdę. Niech gniew wasz nie zachodzi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Zobaczcie, co to jest zdanie. I nie dajcie diabłu przystępu. Każdy Każdy grzech, każda nieprzyzwoitość, która w tym liście jest opisana i która jest nawet niewymieniona, ona daje diabłu przystęp do naszego życia, aby przyszło zgorzchnienie, aby przyszedł żal, aby niezrozumienie, ocena i te wszystkie inne rzeczy, które są złe, żeby zamiast pokój w naszych sercach, żeby rozwijał się niepokój i zwątpienie. Żeby pojawiało się rozliczanie braci, rozliczanie sióstr, albo nawet może, tak jak tutaj czytamy o tym w kolejnych wersetach, 31, usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, gwałt, gniew i oszczerstwo. Nie tolerujcie pośród siebie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni drudzy dla drugich mili. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Tak jak On nam przebaczył. To też jest duża motywacja. Ja też ją odkryłem jakiś czas temu. Te prawdy, które tutaj przeżywamy i o których ja mówię, rok temu byliśmy z Łukaszem Klimkiem w North Church w Warszawie na szkole biblijnej. I te rzeczy, które ja dzisiaj opowiadam, ja przeżywałem tam i ja w łzach na uwielbieniu przelewałem i pokutowałem za to, jak ja mogłem pozwolić na to, by wejść w tak mocną ocenę ludzi, starszych, pastora, ludzi, którzy są w kościele. Jak ja mogłem pozwolić, by w moim sercu doszło do tego, żebym ja nie widział możliwości, żeby z kimś budować kościół. Przecież Chrystus nam przebaczył. Przecież dla Chrystusa oni są cenni. Przecież Chrystus za nich przelał swoją drogocenną krew. A ja, Wróblewski, mam taką pyszną postawę, że ja mogę sobie teraz w tym momencie powiedzieć, że oni są tacy, oni są siacy, ich rozliczyć ich służbę, ich pragnienia, ich myśli, ich sposób, w jaki sposób oni funkcjonują, jak oni żyją. Pycha. Zjadała mnie pycha. Pokutowałem z niej i dziękuję Bogu za wyzwolenie mojego serca i za radość, która przyszła właśnie po tamtym czasie. Bo styczeń, luty tego roku to było miejsce, gdzie Duch Święty zaczął objawiać mi Słowo Boże w tak intymny sposób, jak nigdy wcześniej. Ale moje serce musiało pęknąć. Moje serce musiało wyzbyć się pychy życia, pychy oczu, pożądliwości, pragnień, które nie pochodzą od Ojca. Pragnień, które nie pochodzą od Ojca. Wyzbyć się tego, że jak nie sprawdziłem, ja w ogóle, jeżeli myślisz coś o bratu, siostrze, a tej rzeczy z nim nie sprawdziłeś, jakim prawem rozmawiasz o tym z innymi ludźmi? Kto cię do tego upoważnił? Jaki sąd chcesz na siebie ściągnąć? Spójrzmy na Słowo Boże, co o tym mówi. Nie dopuśćmy, by jakikolwiek korzeń zła, by jakikolwiek przystęp miał diabeł do naszego życia, do naszego kościoła. Pokutujmy, oddzielmy się od tego i prawdziwie w tym roku, w którym myślę, że oddaliśmy też pod hasło jedności, zawalczmy w duchu jedności. Zawalczmy i pamiętajmy o tym, co Chrystus dla nas dokonał, co Bóg dla nas dokonał, co mamy w Chrystusie, kim w Nim jesteśmy. Przyjmijmy korekty, które płyną z Bożego Słowa, abyśmy mogli właśnie zachęceni tym 14 wersetem 5 rozdziału. Światło ujawnia ukryte sprawy. Pozwólmy, by światło objawiło ukryte sprawy, które są w naszym wnętrzu, abyśmy mogli w pokucie stać przed Bogiem, rozliczyć się z tego, przeprosić za to, odrzucić to i w łasce dziękować Bogu za przebaczenie, rozpoczynając nowy sezon naszego życia, rozpoczynając sezon błogosławieństwa, bo już nie będziemy zasmucali Ducha Bożego. Już nie będziemy zasmucali Ducha Bożego. Nie będziemy dokładali do naszego życia sytuacji, w którym moglibyśmy świadomie oddzielać się od Boga, ale będziemy przybliżać się do Niego. Będziemy delektowali się Jego obecnością, z której płynie miłość. Jezus jest źródłem, On jest miłością. Chcesz darzyć miłością swojego brata i siostrę? Spotkaj się z Chrystusem. Wal pięściami w komorze i mów, proś, Boże, objaw sprawy. Niech przyjdzie światłość w moim życiu, abym oddzielił się od tego, co niechwalebne, abym wybrał to, co w Chrystusie jest ważne, abym poszedł za Tobą i widział Ciebie wywyższonego. Widział Ciebie wywyższonego w moim życiu, w mojej rodzinie, w moim kościele. tak aby wielu jeszcze dookoła mogło obudzić się, tak by wielu mogło jeszcze powstać z martwych i tak by mógł zajaśnieć Chrystus w nas i przez nas. Amen. Amen. Powstańmy do modlitwy. Boże, tak stoimy przed Tobą i dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym,